Samorządowy Piątek Radia Gdańsk.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz. Dziś w audycji zaglądamy do Gdańska. Porozmawiamy o tym, czy urzędnicy właściwie dbają o budynki, które są w zasobach miasta, oraz wrócimy do tematu wspólnego biletu dla Pomorza Fala. A w studiu są gdańscy radni Cezary Śpiewak-Dowbór, przewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry. Pani redaktor, dzień dobry państwu.
Przemysław Majewski, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od miejskich nieruchomości, również tych zabytkowych. Rozmawiamy o tym, bo na początku roku był kolejny pożar na terenie wykwaterowanych budynków przy Owsianej i Jaglanej. Jedna kamienica rok temu płonęła kilka razy. Po interwencjach radnych PiS-u urzędnicy jedynie zamurowali drzwi i zabili okna deskami. Przez rok nic tam się właściwie nie działo. A druga sprawa dotyczy terenu po przedwojennym browarze Fischera w Nowym Porcie. Wydaje się, że miasto zapomniało o tym zapuszczonym dworku. Konserwator zabytków prowadzi na wniosek wicewojewody pomorskiego kontrolę w tym zdewastowanym obiekcie. No właśnie, czy miasto właściwie dba o budynki, które należą do zasobu miasta, pan radny Majewski?
Ja mam pewną wątpliwość. Widzę wiele zmian, widzę projekty rewitalizacyjne chociażby na Biskupiej Górce, widzę programy z dofinansowaniem unijnym, które są prowadzone przez miasto, te remonty lokali komunalnych. Tu trzeba oddać, że to się dzieje, natomiast też wskazujemy punkty, w których od wielu lat po prostu tych działań nie ma. Fakt, że rok temu ta kamienica przy ulicy Owsianej i Jaglanej kilka razy płonęła, to ostatecznie zostało rozwiązane w ten sposób, że miasto zamurowało, zabiło deskami okna i drzwi w tej kamienicy. Natomiast prezydent Grzelak zapowiedział, że ta kamienica będzie sprzedana. Ja się zapytałem w takim razie, co się z tą kamienicą dzieje, czy ona została wystawiona na sprzedaż. Na razie nie. I myślę, że jeśli ona będzie przez kolejne miesiące, lata w takim stanie utrzymywana, to ona w końcu się zawali, tak jak wiele zabytków w Gdańsku. I prosiłbym wtedy po prostu władze miasta Gdańska o jasną decyzję, czy sprzedajecie, a może po prostu pora na zmianę polityki i trzeba zacząć remontować budynki komunalne, które należą do miasta Gdańska, tak jak chociażby dwór Fischera, który jest od wielu lat w bardzo złym stanie. Niedawno mieliśmy też pożar dworku Rębowo, który co prawda nie jest we włodaniu miasta Gdańska, ale w bardzo podobnym stanie się znajdował. I tak naprawdę zostały już tam spalone ruiny. Więc tutaj bez dwóch zdań ze strony władz miasta Gdańska należałoby wskazać, zarówno jeśli chodzi o lokale komunalne, jak i o zabytkową część zasobu komunalnego, warto byłoby po prostu o to lepiej zadbać.
Miasto tłumaczy, że remont takich budynków starych to są ogromne koszty. To prawda, no ale może coś miasto powinno zrobić. Może zrobić coś więcej, żeby nieruchomości nie straszyły, a służyły mieszkańcom.
Przede wszystkim tak. Mój przedmówca bardzo zręcznie pomieszał tkankę miejską z tkanką niemiejską. Natomiast skupiając się na tych nieruchomościach komunalnych. To, co jest najważniejszym faktem w tej całej dyskusji, moim zdaniem, to to, że ponad 90% nieruchomości wchodzących w zasób gdańskich nieruchomości, to są budynki przedwojenne. I to jest tak naprawdę geneza wszystkich problemów, które na przestrzeni lat są rozwiązywane lepiej lub gorzej, bo jako radny Koalicji Obywatelskiej też w wielu miejscach, ja osobiście na przykład zdarza mi się pokazywać palcem gdańskim nieruchomościom konkretne lokale niezasiedlone w dzielnicach mojego okręgu wyborczego, chociażby na Olszynce. Natomiast najczęściej jest tak, że to, co z punktu widzenia sąsiadów i mieszkańców wydaje się, że stoi pustostan, dlaczego on jest tak długo pusty, dlaczego tam jeszcze ludzie nie mieszkają. Okazuje się, że nie jestem pewien, czy każdy z tych lokali, ale tam, gdzie ja interweniowałem, to w każdej sprawie okazywało się, że ma to jakieś głębsze tło. Na przykład okazuje się, że stan instalacji w danym lokalu jest taki, że wymaga nie tylko odmalowania ścian, tylko naprawdę generalnego, kapitalnego remontu, włącznie tak naprawdę najczęściej z remontem również struktury budynku, a nie tylko samego lokalu wewnątrz. Natomiast patrząc na to, co miasto Gdańsk robiło przez ostatnie lata z nieruchomościami, to to jest progres i tutaj nawet mój przedmówca z opozycji na początku swojej wypowiedzi przyznał, że są miejsca, które należy pochwalić i powiem tak, no możemy oczywiście przerzucać się tymi jaskrawymi przykładami, tak jak kwestia tej owsianej, która moim zdaniem powinna jak najszybciej trafić na przetarg i być po prostu w uczciwym, otwartym procesie sprzedana, no bo to nie jest budynek, który byłoby gospodarny i ekonomiczny, żeby na dzisiaj remontować go pod budownictwo komunalne, pod lokale komunalne, czy też lokale komunalne z czynszami socjalnymi na poziomie tam stawki 2 zł, kilkadziesiąt groszy, jeśli dobrze pamiętam, za metr kwadratowy. Natomiast to, co jest ważne, to mamy te jaskrawe przykłady, pan radny ma swoje, ja mam na przykład Dom Zdrojowy w Brzeźnie, podać jako świetny przykład, gdzie też opozycja, tam akurat inny radny Prawa i Sprawiedliwości z tego okręgu, mój dawny sąsiad, kilkaset metrów dalej ode mnie wówczas mieszkający, mówił, snuł takie wątpliwości wokół tego, co się wydarzy. Okazało się, że miasto Gdańsk, tutaj muszę pochwalić pana Piotra Grzelaka, zastępcę prezydenta miasta Gdańska, że wówczas stanął na wysokości zadania, doprowadził ten proces, rozpoczął go i doprowadził do końca z pięknym finałem i to są te jaskrawe przykłady. Pan radny ma swój brzydszy przykład, miasto Gdańsk ma wiele przykładów pięknych, a jeśli chodzi o tą tkankę mieszkań komunalnych, w których mieszkają ludzie, mają mieszkać ludzie, nie na cele publiczne takie jak Dom Zdrojowy, tylko na cele mieszkaniowe, no to niestety krok po kroku trzeba to podejmować, odważne decyzje i albo remontować, albo właśnie zbywać takie nieruchomości i kupować w to miejsce nowe. Natomiast ja obserwuję też, że na przestrzeni lat to zarządzanie gdańskimi nieruchomościami, mimo tego, że ten zasób naprawdę no, ponad 90 lat w większości ma, jest tam progres, jest coraz lepiej. Poprzedni dyrektor sobie radził lepiej niż jeszcze poprzedni, w moim odczuciu osobistym. Dzisiaj jest nowy dyrektor od prawie pół roku. Patrzymy, obserwujemy i dajemy jeszcze kredyt zaufania. Natomiast widać, że to wszystko powoli postępuje. No, ale też pamiętajmy, że miasto Gdańsk, budżetu miasta, kilkanaście milionów rocznie dosypuje do gdańskich nieruchomości na utrzymanie tego zasobu, bo to, co wpływa z czynszy komunalnych, po prostu nie wystarcza w przypadku takiego zasobu, jaki mamy, czyli często prawie stuletniego. Mhm.
Tylko mamy taki przykład, no na przykład tego dworku Fischera w Nowym Porcie. Tam od 2006 roku właściwie nic się nie dzieje. No to jest już kilkanaście lat.
Też pamiętajmy, że tam był po sąsiedzku teren, który był w użyczeniu organizacji pozarządowej, która nie chciała się stamtąd wyprowadzić. Był proces eksmisyjny prowadzony przez miasto Gdańsk. To też był taki temat, który media prorządowe próbowały przedstawiać w jakiś zły sposób, a okazało się, że na miejscu było wiele leków niedopuszczonych do obrotu. Były wątpliwości, czy mimo tego, że to miało wszystko w użyczeniu darmowe, to czy od osób w kryzysie bezdomności nie były pobierane pieniądze. Były takie wątpliwości. Finalnie tamtą organizację udało się wyeksmitować z tego budynku. No i to jest kolejne zadanie też dla nas jako radnych i mnie osobiście cieszy, że gdańska opozycja jest aktywna, bo to dobrze, że cała Rada Miasta stanowi organ kontrolny i stanowiący, a w Radzie Miasta zawsze jest tak, że opozycja w taki bardzo dosadny sposób krytykuje organ wykonawczy, czyli panią prezydent. I dobrze, bo jest to potrzebne, ale to, że... opozycja, Prawo i Sprawiedliwość, gdańska opozycja, mając w ręku telewizję gdańską, mając w ręku Radio Gdańsk, nie osobiście rani, ale cała machina Prawa i Sprawiedliwości.
Pan radny Majewski ma mnie w ręku.
Ale dobór tematów, pani redaktor, no to wiadomo, że jest...
Staramy się wskazywać na te problemy.
Mając też prokuraturę pod politycznym kierownictwem Zbigniewa Ziobry, przez tyle lat się nie doszukała w tym całym procesie zarządzania miastem Gdańsk niczego tak naprawdę w dużym kalibrze, co oznacza, że miasto Gdańsk jest po prostu dobrze zarządzane. A to, że opozycja patrzy pani prezydent na ręce, to bardzo dobrze.
W zakresie dworku Fischera, to tutaj pojawiają się głosy także mieszkańców, którzy obawiają się tego, że po prostu ten teren po prostu niedługo może zupełnie zmienić swoje oblicze i nie zachować swojego historycznego charakteru, jaki powinien mieć po przeprowadzeniu niezbędnych prac konserwatorskich, tylko pojawi się tam po prostu tkanka deweloperska. I tak samo tyczy się to właśnie terenów przy ulicy Owsianej i Jaglanej. jeśli my zdecydujemy się na to, żeby po prostu ten teren sprzedać i pozostałości budynków historycznych po prostu zrównać z ziemią, wprowadzić tam tkankę deweloperską, to okej, władze miasta Gdańska już od wielu lat pokazują, że po prostu wolą w tej historycznej części, bądź też w tej części, gdzie istnieją budynki o historycznym charakterze, po prostu wprowadzać tkankę deweloperską. Pytanie, czy warto? Bo wydaje mi się, że jednak część turystów, jeśli my nawet podróżujemy po miastach w Polsce, warto też oglądać te historyczne budynki odbudowane. I mamy tutaj przykłady także w Gdańsku dobrze przeprowadzonych prac konserwatorskich, które cieszą oko. I wydaje mi się, że jednak w centrum miasta Gdańska, gdzie na Wyspie Spiszów mamy kompletnie praktycznie nową zabudowę, warto byłoby jednak w okolicy utrzymać też te budynki historyczne w dobrym stanie. I tutaj tak naprawdę toczy się dyskusja o koncepcję na to, jak Gdańsk ma wyglądać. Czy po prostu te budynki, tak jak wspomniał przewodniczący Śpiewak Dowbór, które są przedwojenne, po prostu zostawiać i są za drogie do remontowania i z czasem wyburzać i na to miejsce wchodzą deweloperzy, czy jednak podjąć rękawice i te, które mają szczególną wartość, po prostu zacząć remontować, bo widzimy też, że pieniądze w Gdańsku na remonty zabytkowe są jednak przeznaczane i niekoniecznie zawsze dobrze, bo wskazywaliśmy tutaj na willę przy ulicy Orzeszkowej, która jest przez prywatny podmiot zarządzana, a otrzymała kolejne dofinansowanie z budżetu miasta Gdańska, a są budynki, które są bezpośrednio we władaniu miasta Gdańska, jak chociażby dwór Fischera, a niestety przez lata niszczą. Więc tutaj jest kwestia tego, w jaki sposób władza chce prowadzić politykę dotyczącą lokali komunalnych.
A tutaj jeszcze zdanie w kwestii Orzeszkowej, no to chyba nie mam wątpliwości, że ten remont postępuje. No ja sam kilka dni temu byłem tam obejrzeć ten budynek, także tutaj tej aury tajemniczości, bo pewnie większość słuchaczy nie pojedzie oglądać tego budynku, ale nie wprowadzajmy aury tajemniczości wokół remontu przy Orzeszkowej na dzisiaj, bo to, co się działo historycznie, to jest jedna kwestia i to, w jaki sposób zachował się prywatny właściciel tego budynku, a to, że zarówno Ministerstwo Kultury, dając bardzo duże środki na to, jak i miasto Gdańsk, dając zdecydowanie skromniejsze środki, włączyło się w proces odbudowy tego budynku. To jest akurat ten na dzisiaj pozytywny przykład, mimo tego, co przez wiele lat robił właściciel prywatny. To jest jedno. Jeśli chodzi o kwestie remontów budynków komunalnych, to tutaj zgodzę się z tym, że każdy przypadek trzeba analizować jednostkowo, indywidualnie się zastanawiać, w jakim stanie jest ten budynek. Natomiast generalnie, jak patrzymy na Wyspę Spichrzów, to zdecydowana część mieszkańców Gdańska uważa, że ona jest dobrze zagospodarowana, a myślę, że jakbyśmy zapytali przeciętnego turysty, który Gdańsk odwiedza, to turyści są wręcz zachwyceni zabudową na Wyspie Spiszów. I ja jeszcze pamiętam, jak ta wyspa wyglądała przedtem i myślę, że to jest akurat też ten jeden z pozytywnych przykładów, jak miasto Gdańsk się zmienia na lepsze.
Dobrze, panowie, przejdźmy do drugiego tematu. System wspólnego biletu dla Pomorza Fala, który wywołał wiele wątpliwości i kontrowersji wśród przede wszystkim mieszkańców. Bilety będą droższe, ceny mają być uzależnione w zależności od liczby przejechanych przystanków. Mieszkańcy żalą się, że system jest skomplikowany, że osoby, które będą chciały uzyskać zniżkę, będą musiały zgodzić się na lokalizowanie siebie na przystankach, to znaczy będą musieli odbijać kartę przy wejściu i wyjściu. Radni PiS już interweniowali w sprawie systemu. Jakie są wasze wątpliwości?
My przedstawiliśmy kilka takich najistotniejszych wątpliwości. Pierwsza tyczy się tego, w jaki sposób będą przetwarzane dane pasażerów. Chodzi o to, że jeśli pasażerowie mają w cudzysłowie odbijać się przy wejściu i przy wyjściu z tramwaju, to te dane dotyczące, gdzie oni się znajdują, jaką trasę przejechali, będą gdzieś przez kogoś analizowane i pytanie nasze było takie, czy one będą po prostu bezpieczne, nie będzie jakiegoś zagrożenia inwigilacją. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie było w zakresie niedyskryminacji pasażerów, bo jeśli ktoś na przykład nie chce właśnie odbijać karty przy wejściu i wyjściu, wedle założeń organizatorów miałby płacić po prostu wyższą stawkę za bilet okresowy i tutaj było nasze pytanie do Urzędu Ochrony Konkurencji konkurencji i konsumentów w tym zakresie. No i kolejne pytanie dotyczące samego funkcjonowania i kosztów tego systemu, bo pojawiły się ostatnio wyliczenia, że koszt utrzymania tego systemu to będzie 25 milionów złotych rocznie, więc nie będzie tutaj oszczędności, bo względem chociażby wydatków miasta Gdańska to jest 2 miliony złotych więcej niż w poprzednich latach. I tutaj jest nasze zastrzeżenie, że system ma wejść od 1 kwietnia, a my tak naprawdę sami musimy szukać. Jako radni tak naprawdę wskazujemy miastu, że mieszkańcy nie są po prostu w odpowiedni sposób poinformowani. Mieszkaniec, jeśli wejdzie sobie na stronę System.fala/o systemie, to znajdzie informację, nie ma takiej strony. I tutaj jest problem. Jeśli ten system ma faktycznie zachęcić mieszkańców do tego, żeby podróżować komunikacją miejską, żeby oni korzystali nawet z tych opcji czekowania, to trzeba do nich wyjść z informacją. A nie może być tak, że władze miasta Gdańska ogłosiły 5 stycznia przygotowanie do systemu Fala, po czym ogłosiły podwyżki cen biletów. I tu jest ten problem. Jeśli ten system ma się opierać tylko na podwyżkach, że na przykład ktoś nie korzystający z systemu Fala będzie płacił 7 zł za bilet jednorazowy, no to jest po prostu pomylenie z poplątaniem tego systemu.
Rozłączmy dwie kwestie. Pierwsza kwestia to są ceny biletów. Druga kwestia to jest system Fala. Jeśli chodzi o kwestię cen biletów, to pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy. Wzrost cen energii ponad 76% rok do roku. Wzrost cen paliwa prawie 50%. Wzrost płac 15%. Ta zapowiadana korekta taryfy jest na poziomie zdecydowanie niższym. Powiem więcej, oficjalna inflacja według GUS-u to jest dzisiaj 14,4 punkta procentowego. Ta korekta taryfy, ta podwyżka, tak, to trzeba nazwać jasno, podwyżka, jest zdecydowanie mniejsza niż inflacja i niż wzrost tych kosztów, o których mówimy. A pamiętajmy jeszcze o jednym. Jeśli chodzi o ten wzrost kosztów, to PKN Orlen przez wiele miesięcy nie obniżał cen hurtowych paliwa, mimo tego, że one na rynkach spadały. Widać było to jaskrawo na przełomie 31 grudnia, 1 stycznia, kiedy VAT z 8% skoczył do 23%, a ceny się nie zmieniły. Czyli co robił przez kilka miesięcy wstecz Orlen? Drenował kieszenie Polaków, zwiększając marże. Dzisiaj chwaląc się zyskami, które nie są przez to, że jest dobrze zarządzany, tylko jest przez to, że wydrenował kieszenie Polaków. I to ma wpływ też na cenę paliw, które muszą opłacać przewoźnicy świadczący usługi, między innymi dla miasta Gdańsk, i dlatego są podwyżki cen biletów. Natomiast co do systemu Fala, to on finalnie uprości i polepszy całość komunikacji miejskiej, bo po pierwsze, dzięki temu systemowi check-in, check-out, że będzie możliwość dla pasażerów, którzy będą chcieli z tego korzystać, takiego odpikiwania przy wejściu i przy wyjściu z tramwaju czy z autobusu. Dzięki temu, po pierwsze, system automatycznie, bez ingerencji użytkownika, będzie dobierał finalnie najkorzystniejszą taryfę, najlepszą cenowo taryfę dla tego, który będzie jeździł. A po drugie, dzisiaj mamy bramki zliczające, które tworzą dane statystyczne, na jakim przystanku ile osób wsiada, ile wysiada, ale to są dane w pewien sposób szczątkowe. Dzięki temu, że będzie system Fala, będzie można dokładnie przeliczyć, ile pasażerów, i to nie chodzi o to, żeby wiedzieć, czy to Kowalski, czy to Nowak, bo to będą dane statystyczne, to nie będą dane o konkretnym użytkowniku z imienia i nazwiska. Te dane statystyczne pozwolą na to, żeby finalnie dopasowywać jeszcze lepiej komunikację miejską do potrzeb pasażerów, nie tylko dowodem anegdotycznym, że ktoś coś powiedział, że tu jest mu wygodniej, tu jest mu mniej wygodnie, tylko twardymi danymi, liczbą pasażerów. Dzisiaj jest to z bramek zliczających, co nie jest pełnym rozwiązaniem, a przy systemie Fala będzie to pełne rozwiązanie.
Bo się zapomina o tym, że chociażby seniorzy, czy też młodzież szkolna dzisiaj nie kupuje biletów miesięcznych, więc w jaki sposób chcecie ich namówić, żeby oni też korzystali z kart systemu Fala? Jeśli nie, no to w takim razie te dane będą szczątkowe, na przykład system będzie miał informację, że o godzinie 14 jest takie obłożenie, zupełnie inne będzie w rzeczywistości, więc to jest system dziurawy, a podwyżkę mieliśmy już jedną podwyżkę w 2022 roku, więc ta inflacja nie może być wytłumaczeniem na wszystkie.
Ja się boję, że mieszkańcy, jak będą musieli zapłacić za bilet jednorazowy 7 zł, to będą woleli przejść te 3 do 5 przystanków.
Pamiętajmy, ja wiem, że kończą się czas, ale dla miasta Gdańska najważniejsze jest, żeby ludzie ludzie chcieli kupować bilety miesięczne, żeby jeździli codziennie komunikacją miejską. I na tych klientach komunikacji miejskiej się przede wszystkim skupiamy i zachęcamy do tego mieszkańców.
Trzeba im to uprościć,
bilety nie mogą być tylko dla osób, które korzystają z biletów miesięcznych.
System Fala finalnie polepszy komunikację miejską.
Bardzo dziękuję. Musimy już kończyć. Przemysław Majewski, Prawo i Sprawiedliwość, Cezary Śpiewak, Dowbor, Koalicja Obywatelska. Dziękuję. Do usłyszenia.
Reklama.